W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Trwająca pandemia koronawirusa znajdzie na pewno odbicie w naszym dzisiejszej audycji, ale to nie będzie jej główny wątek, choć tak jak wspomniałem, na pewno znajdą się elementy, które konieczność wymusi, aby zostały poruszone. W programie witam moich gości. Poprzez łącza internetowe są z nami Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dobry wieczór, panie profesorze, dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu.
Jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Wojciech Załuska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
A obok mnie w studiu w bezpiecznej odległości zaszczepiony już prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji Robert Rejdak, kierownik pierwszej kliniki okulistyki Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Witam pana redaktora, dobry wieczór państwu.
Panowie, ta klinika okulistyki tutaj będzie miała dalsze przełożenie na naszą rozmowę, ale dzisiaj z bardzo specyficznego i bardzo ważnego punktu do tego podejdziemy. Panie ministrze, i pierwsze pytanie do pana, bo będziemy zajmowali się dzisiaj w audycji problemami zdrowotnymi ludzi bardzo młodych, dzieci i młodzieży, problemami zdrowotnymi, zanim weszliśmy na antenę. Pan profesor Rejdak powiedział mi, to już jest epidemia. Krótkowzroczność stała się epidemią, która dotyka coraz większą liczbę bardzo młodych często ludzi, a nie wychwycona w odpowiednim momencie będzie miała dalsze przełożenie i konsekwencje. Czy resort edukacji ma jakiekolwiek możliwości, aby temu przeciwdziałać?
No nie tylko możliwości, ale ma obowiązek również przeciwdziałać temu. Obowiązek wykorzystania tego potencjału, który w polskiej nauce, w polskich naukach medycznych drzemie, a niewątpliwie taki potencjał ma właśnie klinika okulistyki, w ogóle lubelska okulistyka pod wodzą pana profesora rektora Rejdaka. I chcemy wykorzystać te doświadczenia kliniki okulistyki i okulistyki lubelskiej po to, żeby rzeczywiście przeciwdziałać temu problemowi epidemii, jak mówimy. Są dwie zresztą epidemie z tym związane, z tą nauką zdalną. W szczególności to nie tylko krótkowzroczność, choć dzisiaj o niej rozmawiamy i ona jest rzeczywiście najpoważniejsza, ale druga to jest otyłość z kolei, która też gdzieś rzeczywiście bardzo mocno daje się we znaki po tym, czy w czasie tej pandemii i siedzenia w domu. Tutaj też resort edukacji i nauki podejmuje działania, żeby temu przeciwdziałać jeszcze w nauce zdalnej. Natomiast tu co do krótkowzroczności nie mamy wątpliwości, że to nie jest kwestia tylko nauki zdalnej, bo przecież sama nauka zdalna tego nie wygenerowała od samych podstaw, ale wcześniejsze również nawyki naszych uczniów, naszych dzieci, naszej młodzieży, nawyki polegające na przesiadywaniu przed komputerem, niewłaściwym użytkowaniu tego komputera, ekranów i teraz wszystkie te profilaktyczne również działania, które będzie można podejmować we współpracy właśnie z lubelską okulistyką, z całą pewnością będziemy podejmowali.
Sugeruje pan minister, że te dokonania lubelskiej okulistyki mogą mieć przełożenie ogólnokrajowe?
Będziemy chcieli wykorzystać właśnie lubelską okulistykę w skali całego kraju i przełożyć to na rekomendacje, działania systemowe za pośrednictwem kuratoriów oświaty i dyrektorów szkół w całej Polsce.
No ale zanim to nastąpi, tu pytanie do jego magnificencji rektora, pana profesora Wojciecha Załuski. Potrzeba jest pewnie szeregu rozwiązań, które muszą być już wdrażane albo inaczej, zacząć być wdrażane na etapie uniwersytetu.
Oczywiście problem szeroko pojętej telemedycyny i właściwego również rozwiązywania problemów informatycznych jest jednym z bardzo ważnych problemów, które chcemy rozwiązywać również na uczelni, ale także w głębokiej współpracy z naszymi ministerstwami i z naszym Urzędem Marszałkowskim. My mówimy o naszych dzieciach. Tutaj słusznie pan minister zauważył, że to nie jest tylko problem związany z wzrokiem, ale my notujemy 5 do 10 przypadków dziennie w naszym szpitalu klinicznym zespołów po-covidowych u dzieci. To jest naprawdę bardzo niepokojące. My przyglądamy się i dzieciom, i wszystkim chorym, co dalej będziemy musieli z nimi robić po zakończeniu epidemii. Liczymy na to, ale to jeszcze niestety, powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę potrwa. Rzeczywiście nasza okulistyka, zresztą od wielu, wielu lat, od okresu powojennego, no była naszym takim bardzo ważnym, elitarnym elementem naszej medycyny. Bardzo cieszę się, że jest to kontynuowane. I ze strony uczelni chcemy robić wszystko, żeby umożliwić w szerokim zakresie wszelkie działania związane z telemedycyną. Piszemy teraz taką prośbę o realizację ośrodka informatycznego związanego ze sztuczną inteligencją też, ale tego, które będzie realizował zadania telemedycyny zarówno w naszym regionie, jak i w regionach ościennych. My chcemy dotrzeć do tych osób, tych pacjentów, zarówno dzieci, jak i pacjentów dorosłych, które mają szczególne trudności z dotarciem do jednostek opieki zdrowotnej i chcemy być taką jednostką i regionalną, i wręcz ponadregionalną, która będzie modele telemedycyny wdrażać, a okulistyka jest naszą tutaj pierwszą, taką bardzo ważnym elementem tego programu.
Pan profesor Robert Rejdak, okulista. Panie profesorze, ja mam takie wrażenie, że z tą krótkowzrocznością to jest trochę tak. To, co mówił pan minister, rzeczywiście dzieciaki siedzą w komputerach, siedzą przed ekranami smartfonów i godzinami mogą się w to wpatrywać, a proszę wierzyć, wiem, o czym mówię z własnego doświadczenia w domu i wcale nie jest łatwo odciągnąć młodego człowieka od takiego urządzenia, tylko chyba i rodzice, a zaraz potem, być może tu zaraz pan minister wyprowadzi mnie z błędu, ale chyba i nauczyciele trochę do tematu podchodzą lekko, bo jak jest krótkowzroczność, to włożymy dziecku okulary albo soczewki kontaktowe i sprawa będzie załatwiona, a to wcale nie tak łatwo i nie tak prosto.
Pan minister bardzo trafnie zdefiniował ten problem. My już przed pandemią zauważyliśmy, że ta epidemia się rozwija. Rządy takich krajów jak Stany Zjednoczone czy Japonia mają w zasadzie już wpisane nowe programy. Ja się bardzo cieszę, że pan minister dokładnie tak ten problem widzi, że dziecko, rozwijające się małe dziecko powinno być od 2 do 3 godzin poza domem, poza 4 ścianami. Oczywiście również chodzi tu o aktywność fizyczną i otyłość, problem z otyłością, ale sam fakt, że dziecko przebywa taki okres, patrząc na zieleń, patrząc w dal, wówczas całkowicie rozluźnia się tak zwany skurcz akomodacyjny i nie rozwijają się te wady wzroku. Krótkowzroczność to jest sztandarowy problem, ale mówimy tu i o nadwzroczności, o astygmatyzmie i w zasadzie w przypadku dzieci problem może rozpocząć się już od urodzenia. Wiemy, że jest choroba zezowa, również na przykład zaćma wrodzona, nie mówiąc o rzadkich przypadkach, ale istotnych, jak jaskra wrodzona. Te wszystkie schorzenia już w zasadzie na bilansie pediatrycznym można wychwycić.
Przerwę, panie rektorze, ale muszę dopytać, bo te wszystkie schorzenia, o których pan wspomniał, u bardzo małych dzieci, możliwe są tylko do wychwycenia dzięki specjalistycznej aparaturze, a przecież pediatrzy taką aparaturą nie dysponują.
Właśnie na tym polega ta magia rozwoju cyfryzacji i nowej ery cyfryzacji w medycynie i w nauczaniu również. My w tej chwili już mamy rozwiązania tak doskonałe, że te właśnie cyfrowe, technologiczne, że może to obsługiwać nawet osoba w cudzysłowie niemedyczna. Robiąc zdjęcia źrenic, aplikacje same powiedzą właśnie, czy pani pielęgniarce pracującej z pediatrą, czy samemu pediatrze, że jest, w cudzysłowie, jest problem okulistyczny. I aplikacja określi, czy to konkretne dziecko powinno być w trybie pilnym skierowane na oddział okulistyczny, czy powiedzmy w jakimś takim trybie planowym. Nad tym pracuje pan profesor Marek Niezgódka z UKSW, tworząc właśnie aplikację sztucznej inteligencji. Mówię tu o dzieciach bardzo małych, kilku miesięcznych. Są nowe rozwiązania technologiczne, specjalne kamery, specjalne refraktometry, tak my to fachowo nazywamy, gdzie dziecko tylko spoglądając do takiej maszyny nawet bez rozszerzania źrenic. Czasami będzie potrzebne rozszerzenie źrenic, ale obsługa jest całkowicie technik, higienistka, pielęgniarka może zrobić badania przesiewowe. Dziennie można nawet ponad 100 osób przebadać w ten sposób i będziemy mieli pierwszy sygnał, czy jest wada duża, czy wymaga natychmiastowej korekcji. To wszystko powie nam system. System będzie skonfigurowany na przykład z serwerem w Lublinie, z kliniką okulistyki, czy właśnie z Centrum Medycyny Cyfrowej, o którym wspominał pan rektor. I my będziemy w sposób planowy, w cudzysłowie, obsługiwać makroregion, bo przypominam, że Ośrodek Lubelski jest jedynym oddziałem okulistyki dziecięcej. W zasadzie na północy to jest Warszawa, a na zachód jest Kraków. My obsługujemy Podkarpacie, Przemyśl, Radom i całe te wszystkie miasta duże dookoła Lublina.
Jeszcze jedno pytanie do pana rektora, bo te wady, o których niektóre bardzo groźne, o których pan wspomniał, czasem są do wychwycenia, paradoksalnie niejako, poprzez zrobienie zwykłego zdjęcia fotograficznego. Robiąc zdjęcie pamiątkowe, po tym jak zachowują się oczy na później odbitce fotograficznej, można dostrzec niepokojące zmiany.
To bardzo trafna uwaga. Te aplikacje działają trochę właśnie w taki sposób, ale tam jest również ocena ilościowa. Możemy zarejestrować objaw białej źrenicy. Pamiętajmy, że już były w mediach opisywane takie wielkie nieszczęścia ludzkie. U małego dziecka może pojawić się właśnie taki objaw białej źrenicy. Świadczy to o na przykład rozwijającym się siatkówczaku, czyli nowotwór, który prowadzi do śmierci dziecka, jeśli jest nieleczony, ale jest zaćma wrodzona, może być choroba kołce. Jest kilka takich jednostek chorobowych, które my jako społeczeństwo musimy tak zbudować ten system, żeby wychwytywać również w warunkach pandemii, kiedy mamy utrudniony kontakt z lekarzem.
W przypadku takich zmian nie warto czekać, dostrzeżenia takich zmian.
Broń Boże, nie warto czekać, nie możemy czekać, musimy reagować bardzo szybko i dlatego właśnie podjęliśmy te działania.
Panie ministrze, to o czym wspominał pan profesor Rejdak, wymaga odbudowy całego systemu opieki zdrowotnej w szkołach.
To jest prawda, że rzeczywiście ten system opieki zdrowotnej w szkołach kiedyś wyglądał nieco inaczej, powiedzmy sobie uczciwie, lepiej. Tu rzeczywiście trzeba będzie podjąć działania w tym kierunku, ale również właśnie we współpracy z okulistyką lubelską, z panem profesorem Robertem Rejdakiem, chcielibyśmy wypracować zalecenia czy standardy higieny pracy uczniów z użyciem monitorów ekranowych. Standardy, które byśmy rzeczywiście mocno upowszechnili we wszystkich placówkach oświatowych za pośrednictwem naszych kuratorów i przez nich z dyrektorami. Ale to jest to również to, o czym mówił pan profesor. No, im więcej dzieci będą jednak na powietrzu, poza tymi czterema ścianami, im bardziej będą patrzeć w dal. Krótko mówiąc, im bardziej będą zażywać świeżego powietrza i uprawiać sport, tym lepiej również dla zwalczania tej epidemii krótkowzroczności, o której opowiadamy. I te działania już są podjęte w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Myślę, że w krótkiej perspektywie czasowej będziemy mogli komunikować społeczeństwu rozwiązania, które będą przyjęte.
Ale czy nie wymaga to również wtłaczania, proszę wybaczyć to słowo, dzieciom od małego, że właśnie takie ćwiczenia dla wzroku, takie wychodzenie na powietrze, a nie siedzenie tylko w komputerze i komórce, to nic innego jak tylko dla ich własnego zdrowia. No tylko to jest trochę, ja wiem, orka na ugorze.
Ale nawet na ugorze trzeba jednak orać, nie ma wątpliwości. W związku z tym to wtłaczanie, o którym pan redaktor mówił, musi polegać na przedstawianiu negatywnych konsekwencji tego, co może się przydarzyć dziecku w związku z niewłaściwym używaniem monitorów, zbyt długim przesiadywaniem przed komputerem, przed tymi smartfonami, laptopami i zachęcaniu, krótko mówiąc, również w sposób systemowy do uprawiania sportu. Taki program na pewno będzie obecny. A te zalecenia i z kolei standardy, które chcemy wypracować z lubelską okulistyką dla całej Polski, będą właśnie tym z kolei narzędziem do wtłaczania dzieciom od najmłodszych lat właściwych postaw i wzorców zachowań.
Panie rektorze, to o czym panowie tutaj mówią, to oprócz tych niewątpliwych walorów medycznych, to może stanowić ogromną kopalnię wiedzy dla wszystkich lekarzy i przyszłych naukowców i studentów uniwersytetu i długo, długo by wymieniać.
Oczywiście, panie redaktorze, współczesne pojmowanie nauki to nie jest tylko poszukiwanie nowych metod leczenia, nowych substancji ważnych w identyfikacji różnych procesów metabolicznych. To jest korzystanie z ogromnych zasobów informatycznych. Z ogromnych danych, które pozwolą przy odpowiedniej analizie, i na to chcemy szczególnie zwrócić uwagę, dać nam istotne informacje dotyczące szerszych populacji, bo my, proszę Państwa, jeszcze takich narzędzi na dużą skalę nie używamy w Polsce. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu naszych obywateli ma nadciśnienie tętnicze, ilu naszych obywateli ma otyłość dokładnie, o tym niezwykle ogromny problem, o czym mówił pan minister. Ja już mam w głowie różne propozycje odnośnie programów dla dzieci, bo to jest niezwykle ważne. No, pan minister jest osobą młodszą ode mnie, ale ja pamiętam w swoim dzieciństwie, ja cały wolny czas ogromny spędzałem na boiskach sportowych, uprawiałem sport potem w klubach i to dało niezwykle dużo na tu i teraz. Bardzo się cieszę, patrząc z miejsca mojego zamieszkania, mieszkam na ulicy Leszczyńskiego przy stadionie Lublinianki, jak dzieci mimo wszystko wychodzą i grają w piłkę nawet przy minus 10 stopniach, ale oczywiście to musi być pod kontrolą, ale to jest. Są pewne środowiska sportowe, które to czynią, natomiast globalnie jest bardzo źle. Muszą wrócić do normalnych zajęć wychowania fizycznego, odpowiednio intensywnych i innego stylu życia. Szanowni Państwo, my niestety zastanawiamy się nad bardzo złymi konsekwencjami również zdalnego nauczania w sensie akademickim. Niesamowite godziny, a czasem całe dnie, które spędzają zarówno nasi wykładowcy, nasi nauczyciele akademicy, jak i studenci przed komputerem.
Panowie, to o czym mówicie tutaj, o zastosowaniach telemedycznych, w definiowaniu, w odnajdywaniu wad wzroku u dzieci i młodzieży, przesyłania potem tego do kliniki okulistyki w Lublinie, to pieśń przyszłości, czy to jest na wyciągnięcie ręki?
Można być dobrej myśli, bo rozwiązania technologiczne są. My też bardzo cieszymy się ze współpracy zagranicznej ze Stanami Zjednoczonymi, z Włochami. Tam są już pewne rozwiązania przetestowane albo wstępnie przetestowane. Możemy je wybrać, dobrać do charakteru właśnie tutaj naszego województwa, szczególnie u nas jest duże rozproszenie, są małe miejscowości i taka idea pana rektora Smart Villages. To wszystko się wpisuje w te rozwiązania technologiczne. Też zamiast tych starszych rozwiązań, tam pani higienistki w szkole, my mamy teraz plan uruchomienia specjalnych busów, vanów, które będą woziły ten sprzęt od jednej szkoły do drugiej. Ponieważ to można robić w formie badań przesiewowych, zbierać te dane i wybierać osoby, które potrzebują pilnej pomocy, bo takie są, to podejście na pewno przynajmniej w województwie lubelskim powinno się sprawdzić. My będziemy testować różne rozwiązania.
Skutkowałoby tym, że dziennie kilkaset dzieci byłoby przebadanych.
Tak, ale podkreślmy. Wyjdą inne problemy, bo takiej pani, powiedzmy pielęgniarce, dziecko powie, że po prostu choruje, czy właśnie zauważona będzie otyłość, będzie zwrócona uwaga. Chodzi o ten kontakt ze służbą zdrowia, który przez pandemię został załamany, chociaż przed pandemią też wymagał już podejść nowoczesnych.
Ja wiem, że dżentelmeni o tym nie rozmawiają, ale ja powiem, wypowiem to magiczne słowo pieniądze.
Ja powiem tylko tyle, bo na pewno na temat pieniędzy dużo lepiej może powiedzieć pan minister czy pan rektor, ale to są przesunięcia środków, które już są w systemie. Tylko zamiast na przykład inwestować w ciężkie operacje, inwestujmy we wczesną profilaktykę. Zamiast inwestować w jakieś renty, zapomogi, inwestujmy we wczesne leczenie.
Panie ministrze, skoro został pan wywołany...
Taki jest życzliwy pan profesor Robert Rejdak, że jak pieniądze, to niech minister się odezwie. Ale ma rację pan profesor oczywiście, bo od tego jesteśmy i my mogę powiedzieć tylko tak. Tego rodzaju problemach i przy tego rodzaju problemach, które się wpychamy jako społeczeństwo, kwestia nie polega na tym, czy nas na to stać, tylko polega na tym, czy stać nas na to, żeby nas na to nie było stać. No więc ja mówię, że nie stać nas na to, żeby nas nie było na to stać i pieniądze można łatwo to jest źle powiedziane, ale można stosunkowo łatwo zagospodarować spośród tych, które są w zasięgu również ministra edukacji i nauki. Myślę, że nie na wszystko i nie wszystko z Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale na pewno będziemy wspierać, bo jeszcze raz powtarzam, to jest absolutna konieczność. Jak teraz nie przeznaczymy na to środków finansowych, to koszty leczenia później będą wielokrotnie wyższe i wtedy nas nie będzie na to stać.
Panie rektorze.
Nasza rola to jest oczywiście obszar leczenia pacjentów, obszar edukacji, obszar nauki, ale my żyjemy w naszym społeczeństwie, w naszym regionie, w naszym państwie i uczelnia takie programy będzie ze wszechmiar wspierać.
Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę, za uczestnictwo w programie, a jego gośćmi byli dzisiaj Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziękuję bardzo panie ministrze, panie profesorze. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jego magnificencja Wojciech Załuska. Dziękuję pięknie panie profesorze.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji, kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejdak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
To był program Szlachetne Zdrowie. Wojciech Brakowiecki, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.